Gwiazdy po zachodzie.
Sześć minut po 21. Dobry wieczór Państwu, kłania się Ilona Szwajcer. Program realizuje Jarek Pachczyński. Dziś SM. Dziwna choroba. Bo co to właściwie jest ta sclerosis multiplex? Dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy w rozmowach po zachodzie. Są już goście wieczoru, czekamy jeszcze na panią doktor i będziemy zastanawiać się nad tym, jak żyją ci, którzy usłyszeli tę diagnozę. A państwa poprosimy o udział w naszej dyskusji, w naszej rozmowie. Tymczasem zdaje się nie tylko mnie, że wszystko na niebie i ziemi wskazuje, że idą święta. To Michael Bublé na początek.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once a more.
Rozmowy po zachodzie.
Na pięknie Michael Bublé zaśpiewał. Miałam panie zapytać, czy panie też czują już święt, żeby tak przed trudnym i poważnym spotkaniem? Nie, pani...
Nie, cały czas czujemy święta, bo my w takim nastroju już świątecznym pracujemy. Aha. U mnie w zakładzie.
W szpitalu. Dobrze, przedstawiam panie zatem. Proszę państwa, rozmawiamy dziś o tym, czy da się żyć z SM, ze stwardnieniem rozsianym. W Polsce na tę dziwną, tajemniczą chorobę choruje ponad 40 tysięcy osób. Żyją z nieprzewidywalnością, niepowetowalną chorobą. Chorują oni i chorują ich rodziny. A do rozmowy zaprosiłam dzisiaj członkinię poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, panią Różę Korczyńską, przewodniczącą. Dobry wieczór. Panią Hannę Szymkowiak, członkinię, osobę od 6 lat dotkniętą stwardnieniem rozsianym.
Tak, dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór. I panią doktor Hankę Hertmanowską, lekarza, specjalistę, neurologa. Dobry wieczór, pani doktor.
Dobry wieczór.
No właśnie, to pytanie na początek. Czy da się żyć z SM? Jest w tym momencie bezzasadne, bo pani Hania wygląda bardzo dobrze, jak okaz zdrowia. 6 lat temu to się stało. Zatem tak mówią ci, którzy chorują na bardzo ciężkie choroby, że z taką chorobą, która na nas spada, trzeba się w jakiś sposób zaprzyjaźnić. Czy to tak działa, pani Haniu? Do pani kieruję pierwsze pytanie, bo pani jest osobą, która po prostu z tym żyje.
Zgodzę się z panią, że trzeba się zaprzyjaźnić. Może zaprzyjaźnić.
Mimo całej niechęci do tego, co
właśnie,
się
właśnie, bo to
stało.
Tak można się tutaj zbuntować, zaprzyjaźnić, bo przyjaźń w naszej wyobraźni jest zupełnie inna. Pojawił się ten nieproszony gość, choroba. Zaakceptowałam ją. I być może to, że pani mówi, że tak dobrze wyglądam, to jest to, że staram się z nią żyć i uczę się z nią żyć każdego dnia praktycznie, bo budząc się nie wiem, jak ten dzień będzie wyglądał, jak każda godzina będzie wyglądała, bo dni są lepsze i dni są gorsze.
Pani pracuje, jest czynna zawodowo.
Tak, pracuję, jestem czynna zawodowo. Mój charakter pracy zmienił się od momentu rozpoznania. Kiedyś praca była bezpośrednio z pacjentem.
Pielęgniarką
pracuję w służbie zdrowia. Obecnie jest to bardziej praca biurowa.
Dlaczego pani nie może już być z pacjentem?
Nie mogę i z drugiej strony nie chcę, bo to był bardzo mały pacjent, to jest odpowiedzialność też.
Dzieci.
Jeden z objawów mojej choroby to są niedowłady czterokończynowe i tutaj pani doktor może potwierdzić, że w tym momencie ja nie mogę liczyć tak do końca na swoje ręce, na swoje nogi. Jeżeli coś by się stało, to miałbym po prostu wyrzuty też do końca życia, że chciałam pokazać, że dam radę, a tutaj no, mogłoby się coś wydarzyć. Dziękuję oczywiście swoim pracodawcom, że jak najbardziej mogę nadal pracować, bo to było coś, co w momencie, kiedy miałam pogorszenia, tak zwane rzuty, ja skupiałam się na tym, żeby wrócić znów do roli w społeczeństwie, do roli zawodowej, do swojej roli w życiu codziennym, a nie musiałam się skupiać na tym, że choruję i że znów wypadłam z obiegu i że nie będę miała gdzie wrócić. Że jednak pracę mam i to już nie było problemem. Ja już się nie musiałam na tym skupiać. To było naprawdę, naprawdę
bardzo ważne.
Bardzo, bardzo ważne i pomocne.
Pani doktor, pytanie do pani. Kiedy pani już wie, ma wyniki badań przed oczyma i ma pewność, że to jest ta diagnoza, jak pani rozmawia z pacjentem? Co pani mówi ludziom, którzy są na ogół młodymi ludźmi, bo ta choroba, jeszcze będziemy o tym mówić, dotyka ludzi między 20 a 40 rokiem życia najczęściej, z tego co obiegowo wiemy. Jak taka rozmowa wygląda?
To znaczy generalnie właśnie, to jest jeden z etapów, to jest ten pierwszy etap już leczenia pacjenta. W momencie, kiedy się podejrzewa, że jest, znaczy kiedy są wyniki wskazujące na stwardnienie rozsiane, to jest tak zwana terapia, to tak jeden z rodzajów terapii, to jest terapia taka przystosowująca, adoptująca, wspomagająca, jeden. I wtedy już jest rozmowa z pacjentem. Tego uczę moich asystentów również. Rozmowa. No, ma pan chorobę. Na czym? Dokładnie. Dokładnie powiem, co to jest za choroba, jakie czynniki wpływają na to, jakie mogą wpływać na przebieg, jaki może być ten przebieg choroby, co może pacjent, co nie. Zawsze mówię, że może wszystko.
Czy to są spokojne rozmowy, czy pamięta pani sytuację? No bo takie dramatyczne, płacz, prawda?
Bo przychodzą do mnie pacjenci, opór, którzy mają gdzie indziej rozpoznaną chorobę i po prostu trafiają do naszego ośrodka.
Żeby się upewnić albo wykluczyć.
I przychodzą i mówią, no pytać się, o co robić. Także ja od początku pacjentowi mówię, przedstawiam cały program opieki nad nim. Ma pan taką chorobę, jest to taka choroba dokładnie, może przebiegać rzutami. U każdego pacjenta inaczej. Każdy, bo nie ma dwóch pacjentów, którzy chorują tak samo. I proszę nie czytać informacji, nie rozmawiać na ten temat, bo bardzo łatwo zaadoptować sobie objawy, które ma kolega, prawda? Bo to bardzo łatwo.
Bądź
mózg
ktoś,
jest
o nas, tylko
nasz
czytamy.
Jest cudowny. No właśnie, albo co czytamy, to zawsze możemy. Myślę, że pani redaktor również, jak czyta coś, ma pani bóle głowy, to myśli pani sobie, może mam to, może pan to.
O, ja się bardzo staram właśnie nie wnikać.
Nie czytać, tak jest. Ja mówię, proszę bardzo, co my oferujemy pacjentowi i wtedy Trzeba tak, trzeba pacjenta powiedzieć mu, jest choroba, ale nie jest, no tak, ale będę jeździć na wózku, bo się od razu, jak jest rozpoznanie, to jest, zapala się światełko w mózgu. Mhm. Na wózku, przestanę chodzić, nie mogę mieć dzieci, nie mogę pracować i wszystko najgorsze. I choroba była końcem życia. Koniec życia, bo wszystkiego. Jak pani powiedziała, bała się pani, że straci pani pracę, wypadnie pani z obiegu,
w momencie, prawda? Zaostrzenia, aczkolwiek w momencie samej diagnozy, że tak powiem, byłam szczęśliwa, że znowu, że w końcu...
Że coś rozpoznano.
Że w końcu postawiono rozpoznanie, tak, po roku poszukiwań.
Tak. Masz błądzi?
Bo pacjenci mają rozmaite dolegliwości, mają drętwienie. Takie, ja myślę, o takiej zupełnie...
To zaraz jeszcze powiemy, pani doktor, ale chciałabym właśnie o tym, jak reagują.
Taka to jest ta terapia podtrzymująca i wtedy mi się mówi tak... I myślę, że reagują spokojnie, bo ja chcemy wzbudzić w nich poczucie bezpieczeństwa, że w zasadzie niezależnie od tego, jaki będzie przebieg, bo przebieg tej choroby może być różny, może być taki piękny jak u pani, a może być różny. I mówimy im wszystko. I proszę pani, zapewniamy pani pomoc i opiekę w każdym momencie. Mówimy, co to jest rzut, mówimy, co to jest rzut choroby. Pacjent musi nauczyć się sam rozpoznawać rzut. I tak już jest, że pacjent dzwoni, mówi, pani doktor, mam rzut chyba, nie? To proszę przyjechać, sprawdzimy. Jak jest rzut, to sprawdzamy dlaczego. Czy ma... No potem, może potem powiem tak, o tych objawach, tak, nie? Ale generalnie podtrzymująca terapia, czyli znaczy dążymy do tego, żeby to czerwone światło, to poczucie tej nieuleczalnej, tej no, dramatycznej choroby, znaczy nie zostawiło, nie zakodowało się. Nie zakodowało się, nie? Ale musi być, no mam chorobę, no mówię, tą taką jak każde inne przewlekłe choroby, ale trzeba się monitorować. Wszystko mówimy, co pan może mieć, takie zaburzenia, mówimy, co robić. I to jest ten pierwszy kontakt, nie?
Proszę
i
państwa,
potem mówimy, że leczenie musi być stale, niestety. Muszą się podporządkować. To jest choroba, która musi być leczona stale, przewlekle. To nie jest tak, że leczy się, że on bierze leki fajnie i potem zapomina, nie? Musi być kontrolowana, przewlekła.
Ale ja myślę, że ci pacjenci, którzy mają postawioną tę diagnozę, zdają sobie chyba z tego sprawę o tym, czy na przykład są niekonsekwentni i niekoniecznie chcą uwierzyć i nie biorą leków, to porozmawiamy. Natomiast państwa, naszych słuchaczy, chciałabym prosić, że o telefony, jeśli państwo mają swoje doświadczenia związane z chorobą, bądź nie sami są chorzy, ale mają w otoczeniu kogoś takiego i chcieliby się podzielić swoim doświadczeniem, bądź zapytać o coś naszych gości, to bardzo prosimy 865-4-654 kierunkowy 61. Ja jeszcze nie zadałam pytania ani jednego pani Róży Korczyńskiej, która jest przewodniczącą poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Sclerosis Multiplex, stwardnienia rozsianego. Pani Różo, pani zadaniem jest właściwie co? Organizowanie takiego duchowego, ale też logistycznego wsparcia dla tych osób? Proszę nam powiedzieć, co robi, to znaczy co robicie każdego w towarzystwie?
Znaczy każdego. Do nas trafiają...
Proszę troszkę bliżej
do
mikrofonu.
Do nas trafiają właśnie pacjenci od pani doktor, między innymi.
Czyli już z diagnozą, już ustawieni na zasadzie, wiem co mi jest...
Tak. No to jest wspólnie, prowadzimy tę terapię wspomagającą. Tak. Lekarz, stowarzyszenie, pielęgniarki, no powiem o tej całej organizacji, którą mamy. Myśmy przed 20 laty zakładali właśnie stowarzyszenie.
I co w tym stowarzyszeniu?
I przychodzi do nas
pacjent
właśnie z pierwszą informacją, że jest diagnozowany i ma taką i taką chorobę. I to są różne właśnie też zachowania tych osób. Jedne osoby na przykład przychodzą, jak się dowiedzą o tej chorobie, przychodzą z rodziną, bo są w tak głębokiej depresji, że po prostu już to jest jakby dla nich wyrok.
Czy wy udzielacie pomocy wsparcia psychologicznego, psychicznego?
Też, tak, też udzielamy wsparcia psychologicznego, udzielamy wsparcia, jeżeli chodzi potem o już jak jest naszym członkiem, wsparcie dotyczące rehabilitacji, psychologicznej, domowej, grupowej. Mamy różne formy wsparcia. Mamy też pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej, bo są to takie właśnie też przypadki, gdzie to jest osoba samotna na przykład i się też dowie o tej chorobie i wtedy już kompletnie jest dana na siebie, bo wiadomo jak...
Nie wygląda. Może tak być, dlatego ma was.
Dlatego tak. Dlatego my jesteśmy, żeby wspierać po prostu służbę zdrowia i w takich sytuacjach właśnie, gdzie no, albo brak środków, albo brak czasu, my się wtedy pojawiamy, mamy koordynatorów, którzy idą do domu, do danej osoby, rozpoznają jego w ogóle sytuację rodzinną, domową, co jest jej potrzebne, żeby w miarę mogła ta osoba funkcjonować.
No to wygląda dość optymistycznie, dopóki nie dojdziemy do tego strasznego słowa refundacja, a właściwie jej brak, ale o tym potem. Ja chciałam pani zapytać, jak to jest możliwe, że ja się do pań zgłosiłam, bo tak czasem jest, że takie dziwne choroby, takie trudne schorzenia, to są... Są często związane z kampaniami społecznymi, na przykład tak jest z autyzmem. Natomiast państwo tak cichutko funkcjonujecie. To znaczy nie było takiej sytuacji, która często się tu zdarza, że stowarzyszenie trafia do radia. Radio trafiło do stowarzyszenia i do chorych na stwardnienie rozsiane. Ja to zrobiłam dlatego, że po prostu zastanawiałam się, no, o bardzo wielu różnych trudnych chorobach rozmawialiśmy. Nikt w życiu nie rozmawialiśmy o stwardnieniu rozsianym, a przecież jest to choroba, o której no, poniekąd wszyscy słyszeli. Natomiast jak strasznie mało o niej wiemy, jak mylimy tę chorobę z inną, o tym też zdaję z tego też sobie sprawę. Powiedzcie mi, pani doktor, czym jest właściwie ta przewlekła, zapalna, demielinizacyjna, kluczowe słowo mielina, choroba centralnego układu nerwowego, i to jest jeszcze w dodatku choroba autoimmunologiczna, czyli taka, której organizm sam sobie psuje.
Tak jest,
siebie.
Wszystkie choroby układowe, prawda? Z rodziny stawów, toczeń, to samo podłoże autoimmunologiczne, ale zapalna, demielinizacyjna. Najpierw jest czynnik zapalny i to jest te pierwsze objawy, to są objawy rzutu. Czyli tego zaostrzenia. Pojawia się jakiś niedowład, zaburzenia widzenia i to jest ten okres, etap zapalny.
Jakieś mrowienia, jakieś
drętwienia. No mnóstwo jest tych doznań. Właściwie, że strony każdego układu i układu wzrokowego, i nerwów czaszkowych, i no, wszystko mogą być rozmaite objawy, słuchajcie. I to dlatego to jest nierozpoznawane. Ale jeżeli coś się powtarza i trwa, to zawsze powinien lekarz wziąć pod uwagę w różnicowaniu, nie? Poszukiwaniu. Ale to jest właśnie taka choroba, gdzie ten czynnik zapalny, znaczy jest jakiś czynnik, bo jest ta skłonność genetyczna,
jest
która badana jest w tej chwili, mówi się, antygeny DRW2, układu zgodności. Cały czas w wszystkich badaniach klinicznych pobiera się próbki genetyczne, bo jest takie założenie, że stworzy się taki bank i będzie wiadomo, że jak ktoś ma taki układ genów, aha, to może na ten lek będzie reagował. A jak taki, to prawda, świetne, poszukuje się markerów, także medycyna to jest cudowna rzecz i postęp jest ogromny.
A czy to jest choroba zdiagnozowana już w taki sposób i na takim poziomie w naszym kraju? I czy system opieki nad chorymi, chorującymi jest tak zorganizowany, jak panie wszystkie trzy, jak tu siedzicie, chciałybyście, żeby to było? Czy oczywiście, ja wiem, że z powodów finansowych pewno luki są olbrzymie, ale samo działanie na wstępie. Jak pani to czuje?
Może tak, zaraz, momencik. Po kolei. Na jakie pytanie mam odpowiedzieć najpierw? Czy jest zdiagnozowana, czy jest rozpoznana? Czy
lekarze się po prostu mylą, czy błądzą?
To znaczy nie. Ja myślę, że tak. Że generalnie ta świadomość lekarzy wszystkich innych specjalności jest taka, jak neurologów na przykład w innych specjalnościach, prawda? No. Wiedzą, że jest tak, ale neurolog jest ogromny postęp. Była dekada mózgu, robi się rozmaite badania, ale taki neurolog, który pracuje w poradni i ma tych pacjentów dużo, to on może podejrzewać, że coś jest, ale niekoniecznie musi, prawda? A jak podejrzewa, to powinien skierować na badania. Często pacjenci robią sobie sami, bo te objawy mogą imitować, jak pani powiedziała, rozmaite choroby. Mogą naczyniowe, mogą jakieś inne układowe choroby, mogą zwyrodnieniowe. Także trzeba to wyróżnicować i to różnicowanie musi się odbywać w szpitalu. Można zrobić taki screening, skierując pacjenta na rezonans, ale też nie zawsze tak można zrobić, bo niestety nie ma funduszu. Ograniczone są środki finansowe na wykonywanie w warunkach ambulatoryjnych. Może to byłoby łatwiejsze
pani
rozpoznanie.
Doktor, przepraszam, przerwę na chwilę, bo zapytam panią Hanię, jak długo trwało od pani pierwszego objawu, z jakim się pani obudziła, do takiego stuprocentowego upewnienia się, że to jest SM?
Około roku. No. Pierwszy raz trafiłam z objawami do lekarza rodzinnego. To było takie zaburzenia uczuciowe, drętwienie ręki lewej, wypadały mi przedmioty z tej ręki. No, zostałam skierowana do neurologa. Neurolog nic nie podejrzewał takiego, żeby właśnie w kierunku chorób demilinizacyjnych. To właśnie lekarz rodzinny tutaj, cytując jego słowa, powiedział: pani Haniu, nie chciałabym być złym prorokiem. Wygląda na to, że chyba ma pani stwardnienie rozsiane, bo w przeciągu swojej w przeciągu roku miała dwójkę pacjentów z bardzo podobnymi objawami. I to ona, w sumie nie neurologa, a to ona kierowała mnie do szpitala, z tym, że pierwsze objawy to był przełom grudzień, styczeń, a w szpitalu, do szpitala zostałam przyjęta w maju, czyli praktycznie objawy wycofały się już. I w tym momencie zostałam, gdzieś tutaj było, w ogóle oczekiwałam miesiąc na przyjęcie do szpitala, na miejsce w szpitalu neurologicznym, na oddział neurologiczny. I w momencie, kiedy ustalono termin, to na odwrocie skierowania miałam napisane, że ambulatoryjnie mam wykonać rezonans mózgu, przy czym jak pojawiła się pani doktor, neurolog, to ona stwierdziła, że nie widzi takiej potrzeby, poza tym nie zdąży.
Czyli niezła, jak to mówi się kolokwialnie, niezła jazda.
Ja może przepraszam, że się wtrącę, ale powiem, że rok to jest bardzo mało.
Bardzo mało.
Bo są pacjenci, którzy 10 lat z objawami chodzą i w końcu się wkurzają i robią sobie sami ten rezonans. I robią sobie od góry do dołu wszystko. I okazuje się, że wszędzie są zmiany demienizacyjne w głowie, w szyi. Oczywiście są tacy pacjenci, którzy wykrywają co innego niż SM, prawda? Bo można znaleźć inne zmiany również.
Proszę pani,
tak, ta możliwość wykonania rezonansu w warunkach ambulatoryjnych jest ograniczona przez fundusz, prawda? No bo, tak, no, a wiemy. To jest podstawowe badanie w takich chorobach neurologicznych. Mm. Niestety nie tylko jedno badanie, ale i monitorowanie, bo jeżeli pacjent ma objawy, w rezonansie nie ma nic, to za 3 miesiące trzeba go skierować znowu, nie?
Teraz tak, ja poproszę państwa o telefony, jeśli państwo są zainteresowani udziałem w dyskusji, 8654654, a panie poproszę, bo za chwilkę zrobimy muzyczny oddech, ale panie poproszę o takie wskazanie na tak czy na nie, jeśli ja będę miała złe dane. Choroba ma zwykle przebieg wielofazowy z okresami zaostrzeń i poprawy.
Tak.
Nie jest dziedziczna?
No, jest czynnik genetyczny, tak można powiedzieć.
W badaniu
potem
ciągle
są
jeszcze...
te wszystkie różne takie, że u dziewcząt jednojajowych dwóch, a jeszcze jest wielofazowy, ale może mieć też charakter przewlekle postępujący. Bez faz, pierwotnie przewlekle. Czyli nie ma rzutu, zaostrzenia i remisji rzutu, tylko pacjent coraz gorzej chodzi, pociąga nogami, tam się trochę zatacza. Być może, że on nie jest w tym momencie diagnozowany i nie zgłasza się, bo ja zawsze mówię, że zawsze u każdego pacjenta z przewlekle postępującą postacią można znaleźć rzuty, nie? Ale są postacie pierwotnie postępujące też.
Bardzo mnie zdziwiło, że częstość występowania tej choroby w pewnym sensie zależy od regionu, w którym się mieszka, co by znaczyło, że...
Że czynnik środowiskowy również odgrywa rolę.
Czy to prawda, że im bliżej równika, tym rzadziej?
Im bliżej równika, oczywiście. W Afryce nie chorują na stwardnienie rozsiane, a właśnie Skandynawia, Polska w tym pasie, Skandynawia północna.
Dotyczy najczęściej ludzi młodych, między 20 a 40.
Tak, ale generalnie też nie należy, myślę, że dlatego, że jest niezdiagnozowana u starszych ludzi. Nie wiadomo, to zgłaszają się z objawami, robi się badanie, jak mają 60 lat na przykład, nie? Ale najczęściej młodzi dorośli, tak.
Co dzieci odbiorę telefon, przepraszam panie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja takie uprzejme zapytanie do państwa.
Tak.
Marian mówi. Chciałem się dowiedzieć, czy państwo znacie, co ta choroba się bierze, bo jest coś tak samo jak z Parkinsonem, są chorobą nieznanej przyczyna, prawda?
Pan pyta, pani doktor założyła dopiero słuchawki i pan pyta, skąd się bierze ta choroba, czy wiemy?
No właśnie, tak jak powiedziałam, jest wieloczynnikowa, bierze się pod uwagę czynnik zakaźny, czynnik genetyczny.
Czyli wirus może być, nie wiadomo.
Może być wirus, bakteria, może być krętek.
Na chorobę, na pani ma temperaturę, czy coś, to może pani zarazić, a w tym przypadku to chyba jest dosyć...
Nie jest zaraźliwa, nie jest zakaźna. Ale jest czynnik zakaźny, który dostaje się do organizmu, aktywuje limfocyty i te limfocyty, które mają jakiś defekt swojej odpowiedzi immunologicznej, przechodzą przez barierę do układu nerwowego i zaczyna się proces niszczenia osłonki mielinowej. I jeżeli my tych limfocytów nie zatrzymamy wcześniej, żeby nie weszły, czyli w momencie jak się zaczyna, no to proces zaczyna się toczyć. A jeżeli jest jakiś ewentualnie, znaczy to podłoże genetyczne polega na tym, że jest ten defekt w odpowiedzi immunologicznej. Że te komórki, bo układ immunologiczny jest niezwykle skomplikowany. I jest wiele czynników, które na każdym etapie może być zaburzona ta odpowiedź.
Panie Marianie, jeszcze będziemy odpowiadać na mnóstwo pytań, bo też sama chcę je zadać. Proszę.
Nie zarazić.
Proszę zostać z nami i bardzo uprzejmie proszę, żeby pan nas słuchał. Dziękuję tymczasem. Natomiast tak, dotyczy częściej jedynaków. To prawda?
Nie wiem. Nie mam pojęcia, nie słyszałam tego.
Yes. Tak czytałam.
Pierwszy raz.
Nie, no może raz. Być, tak. Ale
częściej kobiet niż mężczyzn, to mit?
Tak mówią, ale może mężczyźni, znaczy, nie, też tak właśnie, ale mówią, że tak. Mówi się, że tak. A czy to jest prawda, czy mit, nie wiadomo. Czy mamy...
No tak, mówiła już pani o tym, że...
Nie chodzą do lekarza mężczyźni.
O, to może być...
No, nie diagnozują się, no
mniejszej
właśnie.
Liczby
ja znam wielu mężczyzn, którzy pełnią, znaczy pracują na wysokich stanowiskach, pełnią, którzy już w ogóle się nie leczą,
a... A, to taki kamyczek do ogródka, panowie. I ostatnie, przed przerwą muzyczną, coś, o czym przeczytałam i chciałabym się upewnić, czy wiadomo już, że ten czynnik, o którym czytam, że wskazania na niedobór witaminy D w dzieciństwie, czyli jeśli byliśmy mniej eksponowani na słońce, to jest jakoś naukowo już udowodnione.
No, że są badania cały czas, prawda?
Trwają.
Mówi się tak, mówi się o różnych czynnikach, to są te markery, które mogą decydować o tym, prawda? Jest ich około 2000 rozmaitych, czyli ten niedobór witaminy D3, no różne.
Już w połowie XIX wieku tę chorobę opisywano i od tego czasu się z nią borykamy, a pewno i wcześniej, ale nikt o tym wcześniej nie słyszał. Pani ma w tej chwili ilu pacjentów, pani doktor, z SM?
To znaczy ja już zajmuję się pacjentami z SM-em od 20.
Mhm.
Gdyby nie, pani, od 30 lat.
Gdyby pani ich miała policzyć, to są...
No to ja już jak na serbskiej i potem na lutyckiej, to już było było ponad 4000 pacjentów. Ci, którzy tak regularnie, bo to też potem są wiele czynników chodzą. W tej chwili w nowym ośrodku mamy już około 1000.
Chcę, żebyśmy teraz pooddychali muzycznie troszeczkę. A dlaczego ta audycja? Dlatego, że my, zdrowi, być może niewłaściwie reagujemy często na zachowania osób, które są chore, a nie wiemy o tym, że są chore. Słyszało się przecież o takich przypadkach, że podejrzewano chorych na SM.
Pijaństwo, alkohol,
tak. Jestem jedną z takich osób, miałam
została
okazję
pani
być tak
potraktowana w ten sposób?
Czy miałam zaburzenie równowagi.
No
to
właśnie,
był rozpoczynający
myślę, że...
się rzut i tak szłam chodnikiem i tak słyszałam ze sobą, mijając ludzi, że no, na fajnej imprezie się było albo...
No, ale myślę, że ta świadomość społeczeństwa jest coraz większa, bo zdarza się tak, ja miałam taką sąsiadkę na ulicy, mówi, wie pani, mówi pani doktor, ta Basia to chyba ma SM, bo ona tak jakoś chodzi jak marynarz na statku.
Aha, czyli już można...
Czyli generalnie ludzie naprawdę i ludzie są fajni w tej chwili. Może to kiedyś tak było i kiedyś tak, prawda? A poza tym to zależy od świadomości.
Coraz więcej jest informacji, bo no, gdzieś te kampanie jednak wbrew pozorom są.
A właśnie, myśmy, ja ich nie zauważyłam.
Taką kampanię mieliśmy przed 20 lat równo. Tu żeśmy też były w tym środowisku z panią
Juszczyk.
Z panią Dorotą Juszczyk, tak. I wtedy to była no, rzeczywiście taka duża kampania, bośmy tam wiele rzeczy robili. Wtedy żeśmy zorganizowali tą całą opiekę nad pacjentami, taką jak powinna być.
To teraz chwila przerwy i do rozmowy o SM, o dziwnej, tajemniczej chorobie. Wrócimy.
That was the night that she broke down and held my hand. A teenage rush, she said, "Hey, we all just run away. We got time. That ain't much. We can't wait till tomorrow. You gotta know that this is real, baby. Why you wanna fight it? It's the one." Gonna let you run.
21.36, już bardzo późno. Rozmawiamy o stwardnieniu rozsianym. Ustaliłyśmy jedno, chyba, myślę, że to nie jest choroba cywilizacyjna, która przyniosła nowoczesność, bo ona była z ludźmi już w XIX wieku, kiedy nikt nie słyszał o komputerach, komórkach, czy jakimś niezwykłym ruchu ulicznym. Chcemy teraz porozmawiać w studiu Róża Korczyńska, dr Hanka Hetmanowska i pani Hanna Szymkowiak o dostępie do leczenia. Ja się doczytałam danych takiego specjalnego europejskiego barometru Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego, że jesteśmy z 22 punktami jako Polska na trzecim od końca miejscu. Niżej są tylko Bośnia Hercegowina i Białoruś. Czyli Polska nie ma dostępu do grantów, programów badawczych, żadnego wpływu na badania nad lekami. A jak jest z refundacją i z dostępem do leczenia?
To znaczy pytanie takie, jakie leczenie? Jak pojmujemy leczenie? Czy to jest tylko dostęp do leku?
Pytamy panią Hanię. Ona 6 lat choruje. No. Jak to wygląda?
Muszę powiedzieć tak, 6 lat temu zostałam bardzo szybko włączona do terapii interferonem, bo 6 lat temu pani doktor potwierdzi, było no, ciężko się dostać, aczkolwiek w Wielkopolsce wcale aż nie tak było, źle to nie było. No, no. Nie wyglądało.
A czy mamy jakiś narodowy program zwalczania stwardnienia, no zwalczania nie da się, leczenia stwardnienia?
Od kilku lat. Powstał, ale tylko na papierze, nigdy nie został wdrożony.
I co dalej, pani Haniu, było?
I dalej było tak, że przez 2 lata otrzymywałam interferon. Niestety miałam na nim rzuty, czyli pani doktor potwierdzi w tym momencie
nieskuteczne,
więc leczenie tak zwanego pierwszego rzutu okazało się nieskuteczne i usłyszałam od neurologa na pytanie, co dalej. Niestety ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia nie jest w stanie już mi nic więcej zapewnić. Pozostaje tylko leczenie objawowe, no i rehabilitacja, gdzie w większości jest pokrywana praktycznie ze środków prywatnych zgromadzonych na subkoncie, bo nie byłoby mnie stać.
No to jak się teraz pani leczy? Ma pani codziennie pani łyka piguły? Jak to wygląda?
Tak, codziennie łykam piguły na objaw, jaki mam, czyli spastyka. Później suplementy. No i rehabilitacja. I to jest na razie wszystko, bo nic więcej, że tak powiem, nie ma w ofercie z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Czyli to wszystko jakoś wspólnie ze stowarzyszeniem, rehabilitacja, bo rozumiem, że gdyby pani została sama na tak zwanym polu chwały, to by nie uniosła pani tego wszystkiego?
Sądzę, że nie, bo limity NFZ-u są takie, a nie inne na rehabilitację. Okres oczekiwania, na przykład w obecnym okresie mam realizowane skierowanie na rehabilitację, które zostało wystawione w maju, więc...
Czeka, gdzie
nie, jestem w trakcie realizowania akurat. Pomiędzy, w okresie oczekiwania na realizację z NFZ-u jestem rehabilitowana, ale to jest ze środków praktycznie prywatnych.
Powiedzcie mi, panie, czy mając stwardnienie rozsiane można być matką? Można urodzić dziecko, być w ciąży?
Muszę powiedzieć, mamy taki specjalny zespół, mamy własnego, jak mówię o swoim ośrodku, nie? I tak było też na Lutycki. Mamy ginekologa, są problemy z pacjentki. Generalnie to jest tak, jest młoda dziewczyna, ma 20 lat i mówi tak, dobrze, leczenie do programu, tak, ale ja bym chciała najpierw urodzić. No i dobrze. Ginekolog się nią zajmuje, jak ma problemy z zapłodnieniem również, robi wszystkie badania. To jest taka kontrolowana ciąża. Przez cały okres rodzi dziecko.
Nie ma przeciwwskazań.
Generalnie nie. Ja myślę, że można wymyślać rozmaite rzeczy, że nie. Ja pamiętam, usuwano ciążę jeszcze za czasów mojej młodości, jak zaczynałam jako neurolog. Usuwano ciążę ze wskazań medycznych, że przeciwwskazania. Nie, bo człowiek musi być szczęśliwy, proszę pani. A dziecko, jeżeli rodzina pragnie, jeżeli kobieta i mężczyzna pragnie, to jest im niezbędne. Ja mam pacjentkę, która do momentu urodzenia dziecka miała rzuty. Potem w czasie ciąży miała rzut jeszcze, w czasie ciąży, po ciąży miała jeden rzut, zajęła się wychowaniem dziecka, zajęła się tą radością, urodziła drugie dziecko i właściwie do tej pory nie ma rzutu.
Proszę pani, a stwardnienie rozsiane, a aktywność życiowa, tak zwana aktywność fizyczna, no nie wolno się pani forsować, nie wolno męczyć, ale jak pani żyje, pani Różo, bo pani ma tam doświadczenia z...
Mam właśnie tak doświadczenie, nawet ostatnie takie dosyć ciekawe. Jeden z naszych podopiecznych właśnie, który też ma zdiagnozowaną
chorobę. Chciał pobiec w maratonie?
Tak, ten maratonik tak słynny. Właśnie. I no, muszę powiedzieć, że nawet osoby, które są w stowarzyszeniu, nie dają wiary, że widocznie on nie jest chory na tą chorobę. Skoro zdrowy akurat w tym maratonie, jak wiemy, no, nie skończył tego maratonu, po prostu zmarł. nie wiadomo dlaczego,
tak,
czy
ciągle.
Natomiast ten nasz podopieczny oczywiście jest pod opieką specjalisty, rehabilitanta, lekarza. Sam się też zaopatruje w wyposażenie za pośrednictwem między innymi właśnie środków, które gromadzi u nas w naszym stowarzyszeniu. I dostałam od niego maila właśnie, bo w ogóle nie wiedzieliśmy o tym, że on po prostu się zdecydował na coś takiego. Dostałam od niego maila, że właśnie jestem pierwszą osobą chyba w Polsce, a którąś tam w Europie i na świecie, która ten maraton po prostu ukończyła. To było ponad 4 godziny.
To indywidualny przypadek, ale generalnie, pani Haniu, jak pani się szybko męczy? Szybko?
Wszystko zależy od dnia. Są dni, że praktycznie już wstaję zmęczona. Praktycznie po przespanej nocy z uczuciem zmęczenia. Właśnie jakbym, nie wiem, nie przebiegłam nigdy maratonu, ale co najmniej jakbym przebiegła maraton. I w tym momencie podchodzę do tego tak, że muszę być elastyczna. Jestem elastyczna i jeżeli coś miałam zaplanowanego na ten dzień, przekładam, odwołuję i skupiam się na odpoczynku. Bądź pracuję na minimalnych obrotach.
Czyli tak naprawdę pani nigdy nie wie, jak się będzie następnego dnia czuła i na tym polega
czasami
nieprzewidywalność
tej choroby.
Czasami w
ciągu dnia też jest tak, że dzień mogę zaczynać bardzo dobrze, a wraz z upływem godzin rozpoczyna się zmęczenie i gdzieś tutaj trzeba zmienić plan. A czasami, jeżeli te dni są bardzo dobre, to oczywiście maksymalnie je wykorzystuję.
Odebrałam telefon. Dobry wieczór. Nie wiem, kto jest z nami.
Dobry wieczór. To ja.
Słuchamy.
Ja chciałem właśnie tutaj, a propos tej rozmowy...
To ja, czyli pan Zdzisław, proszę pana.
Tak, jestem Zdzisław. A propos rozmowy, chciałem troszeczkę prędzej tu się wtrącić, dlatego że słyszałem, że stwardnienie rozsiane było w XIX wieku i sprawa dotyczy także nas, czyli spraw braku witaminy D, a więc braku słońca i tak dalej. No, wiemy, że w XIX wieku też dbano bardzo o to, żeby się nie opalano, a więc ubierano się dosyć ściśle, a przezroczysta skóra była bardzo modna, jak mówią pisarze.
Blade lice. Jaki pan wnioski z tego wyciąga?
Raczej, no, ja jestem zażenowany tym, co się na przykład dzieje tam na górze w Warszawie. Na przykład myślono teraz ostatnio, co to mówią. Aha, o tych feriach, które mają być w różnych okresach roku. Nie muszą być w latem oczywiście. No, to są piękne pomysły, straszne pomysły, inaczej mówiąc, na ten temat.
Trochę odległy związek od tematu, ale rozumiem, że w jakiś sposób się pan martwi losem i chorych, i młodych, i starszych. Dziękujemy panu.
Przepraszam, ja dosłyszę po tej witaminie D i w ogóle tym przebywaniu na świeżym powietrzu, które ma wpływ niby na to, nie? No,
rozumiem.
To już tak zrozumiałem. Dziękuję, dobranoc.
Dobranoc, dziękujemy. Na koniec prawie, no jest jeszcze kwadrans rokowania i to jest ten najtrudniejszy temat, najtrudniejszy moment. Rokowanie zależy od typu choroby, od tego, z czym mamy do czynienia, czyli każdy pacjent ma inne rokowanie.
Nie można przewidzieć, nie można powiedzieć, ma pan SM i to jest koniec.
Tak.
Nieprawda. Trzeba zakładać, że rokowanie jest dobre, a my zrobimy wszystko, czyli cały zespół, lekarze, pielęgniarki, terapeuci, wszystko stowarzyszenie, żeby pan żeby pan był po prostu sprawny. Wszystko. I jak to robimy? Właśnie poprzez taką kompleksową, kontrolowaną opiekę. I leczenie. Leczenie, tak jak powiedziałam, podtrzymujące, czyli wspomagające leczenie rzutów, leczenie immunomodulujące, o którym tu się dużo mówi, ale to jest tylko jeden z etapów leczenia.
Tak, to już dla tych, którzy są głęboko w to zanurzeni, dla rodzin i chorych. Pani doktor Hanka Hertmanowska, mogę tak powiedzieć, chyba ma lekkiego takiego pozytywnego fioma na tym punkcie, dlatego, że pani założyła neurologiczny niepubliczny ZOS, Centrum Leczenia Stwardnienia Rozsianego, właśnie dlatego, że chce to pani robić profesjonalnie, dobrze i w taki sposób, w jaki wyobraża sobie pani, że powinno to być
tak
czynione. Nie we
od
wszystkich publicznych ośrodkach się to...
I zawsze się rozpada, bo to po prostu nasza społeczna służba zdrowia nie jest w stanie unieść tego ciężaru, jakim jest leczenie, tak jak powinno być, prawda?
Czyli specjalistów mamy dobrych.
Specjalistów mamy dobrych, mamy wszystko, tylko co? Nie wiem, no było na Serbskiej ośrodek, takie centrum leczenia, był na Lutyckiej. To wszystko w następstwie reorganizacji się rozpadło, bo to nie tylko chodzi o poradnię zwykłą, bo to poradnia SM-u, musi być lekarz. Ja preferuję taką zasadę, że każdy pacjent powinien mieć swojego lekarza, leczącego.
Cały czas.
Cały czas.
I kompleksowe otoczenie.
I kompleksowe. I jest lekarz leczący. Jeżeli ten pacjent przychodzi, to lekarz wie, że jak pan Iksiński wszedł, oho, potyka się albo kiwa, to coś się dzieje z panem, nie? To już widzi. No i wtedy jest ta rozmowa, badanie i jeśli to są jakieś inne współistniejące schorzenia, są urolodzy, urolodzy, kardiolodzy, bo pacjent z SMM może być również mieć objawy inne.
Czyli wzorcowy ośrodek i w tej stronę pani się udaje z swoich działań.
Generalnie, no bo znaczy zawsze, ja jestem poznanianką, więc zaczynam, działam zawsze od podstaw, tak? Także zaczęłam na serbski, potem, no, ponieważ to się wszystko rozpadło, powiedziałam, biorę sprawę w swoje ręce i nikt mi nie powie, jak mam robić.
A teraz takie pytanie do pani Hani, trochę może intymne, nie wiem, jeśli pani zechce, nie musi pani odpowiadać. Pani mi powiedziała, że mając tę diagnozę 6 lat temu przed sobą, nie zdecydowała się pani na założenie rodziny. To jest taki moment trudny, kiedy człowiek musi patrzeć w przyszłość i właśnie nie widzieć tego, co się może dalej wydarzyć, tak?
Nie zdecydowałam.
Tak się złożyło.
Tak się złożyło.
Tak się złożyło, ja rozumiem.
Może teraz jest łatwiej i trudniej, bo właśnie, jeżeli spotkam mężczyznę, no wiem już z czym...
Siebie pani poznała i te choroby już
i właśnie. I teraz w którym momencie na przykład go poinformować? Fakt. Gdzieś przed diagnozą był w moim otoczeniu mężczyzna i jak usłyszał słowo SM, spragnienia rozsiane, niestety się wszystko skończyło, także...
I teraz tak się zdarza. Pani... I tak się zdarzało kiedyś. Przepraszam, że tak może weszłam bez poproszenia, ale tak było. Było nawet świetne małżeństwo z momentem, jak żona zachorowała na spragnienia rozsiane i taki miała dość postęp duży. To, znaczy, może taki średni rzut miał, to mąż powiedział, że on ma jedno życie i on jej da wszystkie pieniądze, ale nie może z nią być. Ale w tej chwili jest tak, że przychodzą razem mężowie, małżeństwa przychodzą, znaczy przychodzą na terapię, na leczenie, na podanie leku, przychodzą wspólnie.
No więcej jest taki, o chorobie,
generalnie fajnie, no. I wiadomo, że mają mają się cieszyć życiem, bo taki jest motto naszego ośrodka. Żyj i ciesz się życiem, a twoim zdrowiem zajmiemy się my.
No to pięknie. Pani Różo, do pani, bo pani się spotyka z ludźmi w towarzyszeniu. Jacy oni są? Młodzi i starzy, przestraszeni, przerażeni i już spokojni. Tacy roszczeniowi, czy raczej skromni i oczekujący na to, co, że tak powiem, nieładnie może skapnie dzięki temu, że się jest w stowarzyszeniu i trochę lepiej się da może leczyć, może coś zorganizować.
To znaczy... Ja chciałam tego też powiedzieć, że ja nie jestem na tą chorobę chora, więc ja być może też inaczej po prostu odbieram zachowania i reakcje tych osób, ale już jestem z nimi od 2 lat i widzę, że to jest też tak jak te przypadki w tej chorobie, że każda osoba inaczej się zachowuje nieraz.
Ilu jest ludzi w związku u pani?
250 już mamy około w tej chwili osób.
To są mieszkańcy Poznania czy okolic również?
To są mieszkańcy całego regionu wielkopolskiego. Mamy zasięg, nasze stowarzyszenie.
To są te stare województwa w tym zasięgu, czy tylko niektóre?
Znaczy, to jest takie Pilskie, z Kalisza mamy, ale mamy też z Torunia na przykład jedną podopieczną, z tym, że tutaj przede wszystkim to członkostwo się do tego sprowadza właśnie do tych tak zwanych subkont, gdzie sobie osoby gromadzą środki na własne właśnie wsparcie w leczeniu, rehabilitacji. I do naszego oddziału właśnie się zapisują. Przede wszystkim z tego powodu, a już z racji odległości jest trudniejsza ta integracja na przykład, czy jakiś tam bieżący kontakt. Ale dużo po prostu się da zaobserwować na przykładzie właśnie takich spotkań, czy wyjazdów, gdzie nie patrzy się, jaki kto jest, czy jest młody, czy jest stary, czy jest po prostu wesoły, czy mniej sprawny, czy bardziej sprawny.
Jakieś małżeństwo może się zorganizowało, ale czy dzięki byciu w stowarzyszeniu, tak?
Znaczy, ja akurat nie kojarzę w tej chwili, bo za krótko być może jestem w tej organizacji, ale po prostu małżeństwa uczestniczą w ogóle w tych...
Ja pytałam, czy się ludzie poznali. Mamy telefon. Też. Dobry wieczór.
Wieczór. Mam do państwa takie pytanie. Czy pani doktor mogłaby w sposób taki w miarę prosty wyróżnić kilka cech, które właśnie powodują, że uznaje się taką chorobę za taką, a nie inną? co po prostu wyróżnia.
To znaczy, no właśnie, ale proszę mi powiedzieć, bo nie rozumiem pytania, ja taką albo inną. Co wyróżnia, że rozpoznaje się stwardnienie rozsiane, czy co wyróżnia, o co chodzi, bo nie rozumiem tu. Co wyróżnia tę chorobę?
Co wyróżnia tą chorobę po
prostu? Taki pełen, pewny zestaw objawów, które mówią, nie ma.
Tak, nie ma. Tak. Nie ma. Nie ma czegoś takiego, że musi pan mieć to, to i to. I wtedy ma pan SM.
Tak
nie,
się nie
proszę
da.
Pana, tak się nie da. Przede wszystkim, jeżeli, bo to może być choroba rzutu, bo, znaczy rozpoznaje się po powtarzających się objawach wykluczeniu innych chorób, innych schorzeń neurologicznych, jak powiedziałam, zwyrodnieniowych, naczyniowych, układowych, taki, to po wykluczeniu w badaniu klinicznym i po przebiegu, prawda? Jeżeli pan ma na przykład jakiś niedowład nogi wystąpił. A za 3 miesiące pan ma zaburzenia równowagi. Potem znowu coś. To może już tak bardzo mocno wskazywać. Albo jednego drętwieje panu ręka. Czy ma pan gorszą sprawność tej ręki. Potem za jakiś czas znowu się pojawia na przykład potykanie się, nie? Słabsza noga, mniejszy dystans.
Zaburzenia widzenia mogą być?
Oj tak,
jeszcze?
No, generalnie zaburzenia widzenia to jest bardzo przykre dla pacjenta. Bardzo przykre objaw i dolegliwość. Może mieć zdwojenie, może mieć migotanie no rozmaite. Także nie mogę powiedzieć, że musi mieć takie objawy i ma SM. Tak?
Taka właśnie dziwna, tajemnicza, nieprzewidywalna choroba.
No, to jest choroba układu nerwowego, a o zmiany w układzie nerwowym mogą być w różnych okolicach, w różnych ośrodkach, w związku z tym...
Może być afazja.
Mogą być rozmaite zaburzenia mowy, może być, mogą być artykulacyjne zaburzenia mowy.
Jakiś koszmar ta choroba, skąd to się wzięło?
Nie, no
oczywiście
dlatego,
nie zadaję tego
kiedyś
pytania.
Kiedyś jeden z panów profesorów
panu.
Powiedział,
dziękujemy panu,
że w tej chorobie zajęty jest cały mózg. Bo kiedyś mówiono, że to tylko istota biała, a teraz i szary i wszędzie. I jeszcze może mieć w rdzeniu.
Jak pani to wszystko słyszy, pani Haniu, to jak pani sobie z tym radzi? Bo
ale
to musi być
właśnie,
ciężkie obciążenie też psychiczne, z którym pani musi sobie dać radę i nie tylko pani, bo 40 tysięcy to chyba ratuje,
więcej,
że nie jest się samotnym, tak? Że jest więcej takich osób.
To tak, że jest więcej, a poza tym ratuje też to, że się ma w otoczeniu takich, a nie innych ludzi i że kiedy jest źle, to można na nich liczyć.
No dokładnie. I właśnie może pani zawsze udać się do lekarza prowadzącego i powiedzieć, mam, odwoi mi się od 2 dni, tak? Lekarz zbada, zobaczy, oho, proszę pani, ma pani rzut. Także rzut należy leczyć. Mhm. Mówi się, że ma pani malutki rzut, mały, że to nieprawda. Bo to, co się objawia tam na zewnątrz, czyli to dwojenie, czy jakieś tam dręcienia, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Tak mówił profesor Aleksandrowicz.
Tak, uszczknęłyśmy tylko czubeczka góry lodowej, tak, tego dziwnego choróbska. Ja tylko sprawdzałam sobie, przygotowując się, jak niewiele jest w literaturze i w filmie opisanych przypadków ludzi ze stwardnieniem rozsianym. Tak naprawdę natknęłam się tylko na jeden tytuł, na film z Julie Andrews z 1986 roku, Duet for One, gdzie grała wiolonczelistkę, której SM zniszczyło karierę muzyczną.
No bo to były te czasy, prawda? Ale generalnie może tak być.
Niewiele się o tym pisze. Czy pani się natknęła kiedyś na opisany los? Bo znamy jeden przypadek polski, ale to jest nieco inne schorzenie. Pani Katarzyny Rosickiej-Jaczewskiej, która napisała książkę Ołówek, ale to nie ta choroba, to jest stwardnienie zanikowe boczne.
Tak. Tak.
Czy pani się kiedyś natknęła na jakąś opowieść, historię, film, książkę?
O słynnym człowieku?
No, nie o słynnym, o jakimkolwiek człowieku, który by opisał bądź wymyślił, że zachorował o fabułę bądź fikcję.
Znaczy jest na rynku. Pisze ją, o ile się nie mylę, Anna Bartuszek z Warszawy, dziewczyna, napisała,
słynne, tak.
Napisała już jedną Ujarzmić bestię i druga na rynku, która już nie wiem, czy się ukazała, Mont Blanc bodajże ma tytuł. Coś z, chorzy zaczynają pisać.
Łatwiej by było chorym, gdyby mogli o tym czytać i rozpoznawać się w tych losach, bo przecież nie tylko ta choroba dotyka osób w dużych ośrodkach miejskich, ale może się zdarzyć gdzieś bardzo daleko od centrum i wtedy jest trudniej.
Muszę powiedzieć, że bardzo zaniedbani są pacjenci z tych wszystkich tam gmin, gdzieś tam daleko od Poznania, daleko od Kalisza, na daleko, no wszyscy tam mieli te prowincje, nie?
Jeśli mogę powiedzieć, to ja właśnie muszę stwierdzić, że chyba wygrałam los na loterii, mieszkając w większym mieście. Dokładnie. Mam lepszy na pewno dostęp do specjalistów, gdy tego potrzebuję. Na pewno lepszy dostęp do rehabilitacji.
Proszę państwa, i proszę pani, musimy kończyć, bo to takie polizanie tematu było tylko. Rzecz jest jak rzeka, głęboka jak ocean. Róża Korczyńska, doktor Hanka Hertmanowska, neurolog, pani Hanna Szymkowiak, chorująca na stwardnienie rozsiane. Bardzo się cieszę, że pani w takim dobrym nastroju i z dobrym nastawieniem, dzięki wsparciu takich lekarzy, bo myślę, że jakby takich lekarzy było więcej, z optymizmem, to by nie było tak smutno chorym na tę chorobę. Dziękuję państwu bardzo, kłaniam się, mówię dobranoc.